Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam 560 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Znowu mieliśmy przerwę, niestety, fakt jest taki, że w zeszłym tygodniu rodzin dziecka i po prostu nie było mnie w domu. Usprawiedliwienia większego nie mam. Ale lecimy z pytaniami. Zindako, cześć Robercie, czy oglądasz czasami innych twórców z polskiego YouTube'a? Ostatnio widziałem fajną retro recenzję iPhone SE 2020 na kanale Marka Antosiewicza. Powiem szczerze, że nie. I to z dwóch powodów. Znaczy technologicznych mało bardzo oglądam, polskich. To dlatego, żeby nie trafić na materiały, na przykład na który... Znaczy nawet jeżeli coś mnie mocno interesuje, chyba że wiem, że tego nie będę miał. Tak? I to może być jakaś tam, nie wiem, konsola, nie wiem, jakiś komputer, coś takiego. Co wiem, czego nie będę miał. Jeżeli wiem, że będę miał ten sprzęt, staram się nie oglądać, bo nie chcę się sugerować jakby opinią. Zdarza się oczywiście tak, że ktoś ma coś dużo wcześniej przede mną. Czasami ja mam coś wcześniej, czasami ktoś ma inny coś wcześniej. No i wolę po prostu się nie sugerować, bo jeżeli... Znaczy, to nawet nie jest kwestia tego, że mój mózg będzie później pamiętał o tym, tylko jeżeli, nie wiem, jakiś telefon, nie wiem, dobrze sobie radzi z baterią, dobrze sobie radzi ze zdjęciami, dobrze radzi sobie, nie wiem, z temperaturami, to chcę sam to wydedukować. Nie oglądam tak samo zagranicznych recenzji tych samych sprzętów. Kiedyś oglądałem, teraz już nie. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy już nagram recenzję, to wtedy ewentualnie sobie zerknę, czy na przykład, nie wiem, mam podobne przemyślenia, czy coś takiego. Natomiast i tak tego później nigdy nie zmieniam. To tak powiedzmy kontrolnie sobie zerkam. Zresztą moja opinia o danym sprzęcie może się różnić od opinii kogoś innego i to wszystko zależy od tego, co masz zainstalowane, jak korzystasz, jak długo korzystałeś, czy więcej na Wi-Fi, czy na 5G. U mnie to jest bardzo często też związane z tym, czy mam jakiś wyjazd. Jak mam jakiś wyjazd, to wiadomo, że jest to trochę bardziej intensywne. Jeżeli nie, to jednak no często telefon nie jest tak mocno obciążony przeze mnie wtedy. Więc to wszystko zależy, ale raczej nie. I druga sprawa jest też taka, że po prostu nie za bardzo mam też na to czas, tak? Jeżeli już mam czas, nie wiem, poświęcić na to, żeby sobie coś poglądać, to raczej są to albo już jakieś filmy, seriale, ewentualnie, albo bardzo rzadko tam Rock Ally, w ogóle Xboxa to nie włączam niestety. No i tyle. Po prostu nie mam na to za bardzo czasu, a jeżeli już mam wolny czas, to wolę sobie go spędzić tam, nie wiem, na jakichś rowerach, na jakichś takich innych rzeczach, więc z dziećmi, więc tyle. To do mnie, witam, cześć. Pan Tomasz, a co byś oglądał w tym 100-calowym telewizorze z Okołane Wiadomości? Nie, jakbym miał 100-calowy, chciałbym mieć 100-calowego OLED-a, tylko że ceny są po prostu absurdalne. W sensie, przyznam szczerze, no, miałem telewizor z 2019 roku, czy 2020, no 5 albo 6 lat ma, w każdym razie 65-calowy OLED, C9 i on jest na razie bardzo dobry, ja cały czas jestem zadowolony, w sensie nie mogę sobie słowa o nim powiedzieć. Nawet ten system jest, powiedzmy, całkiem niezły i to jest też taka od, nie wiem, 2-3 miesięcy taka moja procedura wyjścia z tego ekosystemu Apple'owego. Natomiast, no wiadomo, no, akurat mam daleko do, powiedzmy, telewizora od wypoczynku, więc większy telewizor by mi się zmieścił na ścianę i takim opcjonalnym wyborem myślałem, żeby zmienić z 65 na 77, natomiast no, doszedł do wniosku, że ta o jedno oczko zmiana to jest trochę bez sensu, więc jak już to bym celował 83 cali, ale 83 cale, ale no, jest po prostu drogie jeszcze, tak? No, na razie jeszcze czekam i tyle. I jakby nie jest to mój pierwszy zakup, taka pierwsza potrzeba, którą muszę sfinalizować sobie teraz. Matix, co sądzisz o zabezpieczeniach Samsunga a Apple? Jakie są te telefony zabezpieczone przed wirusami? Jak radzi sobie Nox od Samsunga oraz oprogramowań z Apple? Ciężko mi powiedzieć, bo to trzeba rzeczywiście albo wczytywać się w te wszystkie, nie wiem, białe listy, które są dostarczane, powiedzmy, wraz z oprogramowaniem i aktualizacjami, czego nie robię, albo trzeba śledzić też to, co dzieje się w ogóle na rynku, powiedzmy, takich niebezpieczeństw systemowych, czego też nie robię. No i po trzecie, na pewno trzeba też mieć jakąś wiedzę w tym zakresie, której po prostu też nie mam. Więc z punktu widzenia technicznego ciężko mi powiedzieć. Natomiast z punktu widzenia użytkownika, no to równie dobrze mogę powiedzieć, że nie wiem, no okej, dobra, mam tam, nie wiem, jakieś skomplikowane hasło i uwierzytelnienie dwuskładnikowe, i w Apple'u, i na Androidzie, właściwie na każdym urządzeniu, bo na całym Google'u. No i na razie, znaczy w ogóle w historii bardzo rzadko zdarzały się jakieś wycieki, jeżeli chodzi o Apple'a czy Google'a. Bardziej było ono raczej związane z tym, że ktoś miał właśnie niezabezpieczone urządzenie albo miał hasło na tyle proste, że dało się je łatwo złamać. Więc z punktu widzenia technicznego ciężko mi powiedzieć, no bo nie jestem specjalistą i to byłoby z mojej strony nawijanie makaronu, czego oczywiście nie chcę, więc nie wiem. Mam nadzieję, że systemy są podobnie zabezpieczone. Natomiast jeżeli chodzi o... Znaczy uważam, że z punktu widzenia na przykład, nie wiem, dostania się do urządzenia, no to trudniej zrobić to na Apple'u. Masz jeden sposób, czyli Apple ID, Face ID, które jest po prostu bardziej skomplikowane do oszukania niż kombinacja skanera odcisków palców i rozpoznawanie twarzy. Skaner odcisków palców trudniej oszukać, ale rozpoznawanie twarzy łatwiej i można się dostać do urządzenia. Natomiast zwrócę też uwagę na taką rzecz, że na przykład w Google, jak ja resetuję telefony, które oddaję, tak jak mówiłem, większość tak wygląda, w Google może być tak, że usuwam konto z urządzenia nawet w trybie offline, w sensie, znaczy może nie offline, tylko że wchodzę po prostu na urządzenie, wchodzę w konta, muszę oczywiście usunąć jakby paskod, czyli że muszę usunąć zabezpieczenie telefonu, czyli tam, nie wiem, PIN, zabezpieczenie twarzą czy skaner odcisków palców i z tego poziomu mogę na przykład konto Google sobie usunąć z telefonu. Żeby zrobić coś takiego na Apple'u, to na Apple'u nie muszę chyba wpisywać nawet hasła też, ale w przypadku na przykład Samsunga za każdym razem jak wylogowuję się z danego konta, powiedzmy na danym telefonie Samsungowego, to pomimo tego, że klikam, że usuń to i nawet jestem zalogowany i nie mam żadnych tam, powiedzmy, dodatkowych zabezpieczeń, to muszę zawsze podać hasło Samsungowe, żeby się wylogować z konta. To jest pewnym jakimś utrudnieniem, powiedzmy, żeby jakby zresetować telefon i myślę, że to jest też spoko. Natomiast tak głęboko, jeżeli chodzi o serce i to, jak systemy działają, to niestety nie wiem, przyznam szczerze. Piotrosław, witam. Jaki według Ciebie fotosmartfon z dobrym systemem? Znaczy, uważam, że Android przeskoczył iOS-a pod każdym właściwie względem. W sensie, już pomijam AI i zastosowanie tego AI, że to nie jest tylko tam, powiedzmy, w galerii, tam kilku innych rzeczach, jakichś tam kilku aplikacjach, tylko jest to tak rozwijane, że faktycznie idziemy w tą stronę, że to takie AI, które jest takim czatem, powiedzmy, z asystentem, jest gdzieś tam wiązane powoli z tymi aplikacjami. Ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie, żeby to było rzeczywiście, nie wiem, coś, co można wykorzystać, czyli że, nie wiem, nakierowujesz kamerę na coś i mówisz, sprawdź, czy byłem w tym miejscu kiedyś w historii i jaki miałem wtedy telefon. I system, znaczy Android ogólnie będzie w stanie wyrzucić tą informację tak w postaci takiej, że to jest wynik, tak? Na iOSie się tego nie da zrobić. No i konfiguracja, stabilność, to jest to, co się mocno poprawiło na przestrzeni lat w Androidzie. Bateria. Ja bardzo rzadko mam jakieś błędy, powiedzmy, na telefonach z Androidem, szczególnie tych flagowych. Kiedyś to było częściej, w sensie to jednak był taki system, który był dziurawy. Teraz mam wrażenie, że jest to dużo, dużo lepiej zrobione. Jakbyś odszedł z iOS-a, to jaki byłby twój daily? Znaczy, podejrzewam, że musiałby to być jakiś składak, tak? Znaczy, po to bym chciał odejść, chciałbym odejść z ekosystemu Apple ze względu na dwa powody. Pierwszy, no bo zamykanie się w ekosystemie Apple, jak się zamykasz, to bardzo ciężko, powiedzmy, zrezygnować i wyjść, powiedzmy, na coś innego. Natomiast jak jesteś w systemie na Androidzie, to nie masz właściwie takiego problemu, żeby z powrotem w większości właściwie przeskoczyć na iOS-a i nadal być jeszcze w systemie Android. W sensie, że iOS to jest taka droga w jedną stronę, niestety. Natomiast jakbym się przerzucił, to pewno przerzuciłbym się na jakiegoś składaka. Albo byłby to jakiś, nie wiem, Fold, typu Fold, w sensie Mate X6, tego typu sprawy. Pewno rozważałbym też Oppo Vivo, szczególnie Vivo, bo widzę jaki hype i jak fantastyczny po Vivo X200 Pro. To dla osób, które pytają, to już mam i testuję, jak fantastyczny jest ten aparat, więc podejrzewam, że składaki nie będą tutaj gorsze i to jest takie połączenie, które rzeczywiście może być fantastyczne. Natomiast równie dobrze Równie dobrze chciałbym spróbować na pewno na daily takiego Oppo Find N5, tak? W sensie, że to jest składek, ale jednak trochę mniejszy. Czy faktycznie ja potrzebuję taki duży telefon, czy może być to jednak mniejsza forma, tylko że otwiera na tak, nie klapka taka, powiedzmy, flipowa. Jakie VOD mają najlepsze treści jakościowo? Ciężko powiedzieć, bo jakościowo pewno, jakbym miał wybierać sumarycznie z tych filmów, które mi się najbardziej podobały, seriali, no to pewno Apple TV+. Natomiast myślę, że bardzo mocno niedoceniany jest Amazon Prime Show i Sky Showtime. Jest tam naprawdę z bardzo fajnych seriali, filmów, które może nie są takie super najnowsze, ale nadal powiedzmy radzą sobie świetnie. Natomiast no, taka największą bazą powiedzmy jest Netflix, tam jest po prostu tego najwięcej, tak? Więc jeżeli ktoś chce mieć jedną i mieć możliwość oglądania wszystkiego wszędzie, to pewno Netflix jest taką domyślną bazą. RFCB, jeśli potwierdzi się, że Fold 7 będzie cienki, miał wymiary Mate X6, to przecież na niego każdy powtarza, że Samsung ma lepszy soft w Foldach. Myślę, że aparat też nie będzie tak odstawać jakością jak przy Foldzie 6. No myślę, że mówiłem to w tych newsach poprzednich, że myślę, że to jednak właśnie ten aparat determinuje Fold 7, czy to jest telefon godny, powiedzmy, przesiadki. No bo te aparaty mocno odstają już, powiedzmy, od tej konkurencji. Już mówię o rocznym Apexie na przykład, który po prostu no, gniecie tego Samsunga ostro i tu się nie ma co oszukiwać, więc no, mam nadzieję, że tu się coś będzie działo. Samsung miał swoje lata, takie powiedzmy, nie wiem, tam S7, S8, S10 jeszcze, gdzie rzeczywiście te aparaty miał naprawdę bardzo, bardzo dobre i konkurencja raczej goniła Samsunga, tak? Pod wieloma względami. Teraz raczej mam wrażenie, że jest na odwrót, w sensie, że to Samsung musi zacząć gonić. Fabian Kowalski, super live, dzięki. Johnny Bravo, hej, chciałbym spróbować chociaż na chwilę jakiegoś flagostwa z Androidem, ale mam problem. Zamiast PC używam iPada, problem z tym, że ekosystem Apple mnie więzi wręcz. iPhone leży gdzieś w domu, a ja piszę, dzwonię, robię notatki, czy pracuję na Numbers z innymi ludźmi za pomocą iPada. Jeżeli kupię coś na Androidzie, to żadna z tych funkcji nie zadziała. Czy nie uważasz, że Apple więzi ludzi? No, przed chwilą to powiedziałem, nie pozwalając na alternatywy. Dokładnie tak. No, czy to, wiecie, no to ja nie chcę tego przyrównywać do narkotyków czy innych używek, ale trochę tak jest, tak. W sensie to, no bo to o to chodzi, tak, że stwórz tak dobre produkty, żeby ludzie je pokochali i to jest część produktów i ciężko się ich pozbyć. Natomiast fakt jest taki, że zrób to tak, żeby po prostu nie było alternatywy. Znaczy wiesz, to też nie bez powodu Apple tam daje jakieś tam swoje rozwiązania, czy do szukania, czy właśnie powiedzmy, nie wiem, do robienia notatek, prezentacji i tak dalej, nie po to, żeby po prostu, nie wiem, obciążać sobie budżet i robić coś, co robili tam przez wiele lat, tylko żeby zrobić takie narzędzia, żeby one były rzeczywiście na tyle świetne i intuicyjne i proste i bez dodatkowej opłaty, że po prostu nie będziesz chciał z tego rezygnować, bo wystarczy ci to. A jak masz zrezygnować i kupić coś innego, to będziesz musiał jeszcze za coś ekstra płacić. Więc trochę tak jest, ale to nie jest tylko jakby przytyk w stronę Apple, tak? No bo inni producenci też tak próbują robić, tak? No i tak powstały ekosystemy. Nie z dobrej woli, żeby to wszystko super fajnie działało, tylko żeby pokazać, że hej, jeżeli masz nasz telefon, jeżeli kupisz do tego nasz tablet, dostajesz coś ekstra, tak? Więc zastanów się, nawet jeżeli nasz, nie wiem, telefon jest super, a nasz tablet jest gorszy od konkurencji, to jak kupisz nasz, to będziesz miał coś dodatkowe. Więc tak to mniej więcej działa na takiej zasadzie. I tak samo jest na przykład z zegarkiem. No, masz zegarek od Apple, nie podłączysz go do niczego innego. Też dlaczego jest ten problem teraz, że możliwe, że w Unii Europejskiej będą jakieś tam roszady, jeżeli chodzi o udostępnianie plików przez AirDropa, no bo jest zamknięty tylko na ekosystem Apple. Apple nie chce tego otworzyć, a Unia Europejska mówi, no sorry, no ale wysyłanie w ten sposób plików dużych tylko między iPhone'ami bez Androida, to tak średnio. No i to jest, to jest jakby kolejny bastion, który będzie umierał. To było tak samo, jak było z Lightningiem. Przez wiele lat był Lightning, nie dlatego, że to było lepsze rozwiązanie w przypadku Apple. Może nawet było droższe w produkcji. Ale fakt był taki, że bardziej skomplikowany, ale fakt był taki, że po prostu to była uniwersalna ładowarka tylko do sprzętów Apple'owych. No i co nam zrobicie? No i generalnie jak już masz tyle tych ładowarek, to wezmę też tego iPada, tak? Czy też te słuchawki i tak dalej, i tak dalej. Rad. U mnie tylko składek od Folda 3. Wszystkie modele z tej serii próbowałem przechodzić na inne telefony, ale zawsze wracałem do Folda. Ale próbowałeś wszystkie, tak? W sensie tam, nie wiem, Huawei, Oppo, Vivo i te, znaczy Oppo przede wszystkim. I jakieś motki i tak dalej. I wszystko tak mocno zawiodło. Ciekawe. Ciekawe doświadczenie. No zobaczymy, jak tam 7 wypadnie. Kurnolis, hej, robicie mój poprzedni telefon, czyli S21, którego używał mojego siostra, otrzymał Androida 15, czyli Samsung wziął się ze swojej obietnicy, wywiązał 4 dużych aktualizacji dla tego modelu. Telefon działa bardzo dobrze, Gemini z kamerą również tam działa i jest za darmo. No i spoko, fajnie. Znaczy, wiecie, no o to chodzi, żeby jednak dostawać te aktualizacje i sprawdzać, czy te telefony rzeczywiście działają. Bo to, że telefon przez tam 6 lat będzie dostawał aktualizacje, to jeszcze pół bieda, tak? W sensie, okej, okay, fajnie, że masz nowe funkcje, że masz zabezpieczenie i tak dalej. Pytanie, jak to będzie działać, bo to jednak jest jakby takie clue, tak? No bo po co ci telefon, który będzie z najnowszym softem, który będzie ledwo działał? Czy nadal korzystasz z Teplink Deco? Tak, nadal korzystam, nadal generalnie jestem zadowolony. Co prawda w nowym miejscu, tak jak wiecie, mam taki troszkę jeden większy problemik. Generalnie no ja lecę cały czas po 5G, tak, no bo nie mam światłowodu ani jakiejś tam radiówki czy czegoś. I problem jest taki, znaczy problem jest, znaczy super jest fajne to, że obecnie jaki będę miał internet, to po prostu przepinam sobie tylko tam powiedzmy z modemu 5G na powiedzmy światłowód, jak przyjdzie kiedyś może. To raz, ale druga sprawa, bo mam wszystko w oparciu o deko, natomiast problem jest taki, że przy tym 5G zauważyłem, albo to jest kwestia tej lokalizacji, że bardzo często na przykład wszystko działa świetnie, tam transfery są różne, wiadomo jak to 5G, zależy od tego pogoda, przezroczystość powietrza i wiele innych rzeczy i obciążeń nadajnika i tak dalej, ale fakt jest taki, że często mam jakby sprawdzam sobie te zakłócenia, żeby deko, cały system deko sprawdził zakłócenia w sieci i często pokazuje, że jakieś kanały są zajęte i przerzucane inne. I faktycznie to widać. W sensie na przykład włączam sobie, nie wiem, jakąś tam telewizję na żywo. W sensie, że nie jest to streaming i bufor, tylko raczej jest to jakaś tam audycja na żywo. I ten streaming na żywo, tak, na przykład spada jego jakość. I tak patrzę sobie tam zarządzanie deko, że po prostu bardzo niskie transfery są. Czy tam w sensie, że nie wiem, tam 5 megabitów, 10 megabitów i tak jakoś mało, nie? I wystarczy, że wejdę tam, kliknę zoptymalizuj i nagle wskakuję z powrotem tam powyżej 100. Znaczy wiadomo, że streaming nie weźmie tyle, ale nadal spokojnie powyżej 30 sobie łyka powiedzmy telewizor. Więc nie wiem, z czego to wynika, że tak te zakłócenia wyskakują. Reszta działa naprawdę bardzo dobrze, ja z tego typu linki deko jestem zadowolony. Tam jest mało funkcji takich związanych z tym, żeby zliczać na przykład ilość gigabajtów transferowane, żeby nie pokazało ci na przykład, które urządzenie ile zużywałem. To jest taka rzecz, na którą bym zwrócił uwagę i bym podpowiedział, żeby w deko to poprawili, ale generalnie jest spoko, bo możesz naprawdę bardzo różne te deko podłączać ze sobą. Ja mam te X60 i to tylko dwie podpięte i dodatkowo dwie M4, czyli takie dużo słabsze, takie powiedzmy, i naprawdę działa to nieźle. Jimmy Vegas. Dać się uzależnić Apple'owi od gównianego sprzętu, ekosystemu, to trzeba być niezłym tym. Znaczy, to nie jest kwestia tego. Jeżeli bierzesz kilka rzeczy, kupujesz i zaczyna ci to działać i przez długi czas nie masz problemu. Dlatego też bardzo dużo osób przeskakuje na przykład na jakieś tam ze starych iPhone'ów na takie najnowsze iPhone'y. No bo wszystko im działa, tak dalej, wszystko mają w domu i zmieniają sobie po prostu telefon tylko co kilka lat, tak żeby nie obciążać budżetu. Nie uważam, żeby to było głupie. Natomiast fakt jest taki, że raczej to jest po prostu, tak jak wspomniałem, uzależniające. I gdyby było tak, że Android byłby też taki super zamknięty, w sensie, że gdyby Android chciał mocno konkurować, ale albo gdybyśmy mieli, nie wiem, trzecią jakąś tam opcję, powiedzmy tego Microsoftu, no to może Android jest taki bardziej otwarty i tak, że biorąc pod uwagę, że to otwarty system, to oni tak powiedzmy nie zamykają tego, ale Microsoft podejrzewam zrobiłby dokładnie tak samo, jakby jeszcze były teraz, nie wiem, jakieś Lumie, kolejne wersje i tak dalej. Zrobiliby mniej więcej na tym samym poziomie. W sensie wszystko faworyzowane. W sensie każdy taki smartfon i to by było super, tak, oczywiście, no ale to też by było faworyzowanie danego sprzętu. Każdy taki smartfon miałby Game Passa na dzień dobry. Przy zakupie telefonu dostajesz Game Passa na pół roku albo coś. Masz czy tam na rok. Możesz na tym sprzęcie odpalać gierki, tak? Możesz streamować gry z konsoli w domu. I wiele innych rzeczy, które byłyby robione, powiedzmy, może są one teraz dostępne, ale byłyby robione wtedy na wyłączność. Wiadomo, że no, Microsoft musiał oprzeć się o Androidzie, no bo o co miał innego się oprzeć, tak? Ale gdyby mieli własny system, myślę, że Microsoft też by tak faworyzował, powiedzmy, swój system i próbował promować swoje usługi tak, żeby one się jak najlepiej sprzedawały. Więc nie uważam, że to było złe, ale jakby z punktu widzenia użytkownika to zawsze jest pułapka. Także za długo gdzieś tam będziesz, w jakimś systemie, będziesz miał wszystko. I mówię, to nie byłby problem u mnie, gdybym tylko ja był i wisiał na moim koncie, powiedzmy, głównym. Tylko, że u mnie jest po prostu pół mojej rodziny siedzi na moim iCloudzie. I połowa, i w związku z tym, że to tak było domyślnie, że ja mam tego iClouda, no to każdy sobie tam dokupywał iPhone'a, jakiegoś tam prostego, nie mówię, że najnowszego, ale nawet jakąś ósemkę, czy tam, nie wiem, dwa lata temu, czy coś takiego. I po prostu się dołączał i fakt jest taki, że ja mam limit już iCloudowy zapełniony. I tutaj będzie problem z tymi osobami, tak, żeby ich przerzucić na Androida, tak, żeby ich odciąć od iClouda, żeby ich zdjęcia wszystkie przerzucić na ten, no bo jak ja się przerzucę na Androida, no to po co mam płacić iClouda jeszcze 5 dych miesięcznie za to, że mnie tam już nie ma. Janek, czy warto kupić Motorola Razr 50 Ultra za 3000 zł? Myślę, że to jest bardzo dobra cena. Za 3 koła, no to jest bardzo spoko telefon. On jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiony i myślę, że to jest, no to jest cena tak jak powiedzmy zeszłorocznego składaka, więc za tegorocznego to jest naprawdę, uważam, że no bo on chyba kosztował oryginalnie gdzieś koło szóstki, więc jak najbardziej. Uwaga czytelnika, czy takie rzeczy od Google jak dodawanie uśmiechu lub osoby na zdjęciu są tylko na pikselach, czy wystarczy mieć Google One na jakimkolwiek telefonie innej marki? Tego konkretnego nie wiem, przyznam szczerze, ale to sprawdzę. W każdym razie na przykład no dużo rzeczy było na początku na wyłączność dla Google, ale później się pojawia na innych smartfonach, na przykład tak jak te Gemini tam udostępnienie ekranu czy ten, na początku było tylko na Samsungach, nawet powiedzmy tych słabszych, a teraz już ma być dostępne na wszystkich urządzeniach, więc podejrzewam, że jeżeli chodzi, teraz ostatnio była jakaś duża aktualizacja, ale przyznam szczerze, że nie miałem żadnego piksela od tego czasu, żeby to zobaczyć tak sobie, więc albo to sprawdzę, albo zerknij na pewno w nowej aplikacji, pewno będzie dostępne, chociaż no pewno trzeba mieć tą subskrypcję, tak? Podejrzewam, że tak, że to nie są takie rzeczy, które są tak zupełnie z Afryka, czy jednak mimo wszystko. Mam kanał Rubble Odyssey. Jeśli Google wraz z premierą Pixela 10 wypuści tablet, to raczej kupię Pixela 10 Fold. Oczywiście zainstaluję Graphen OS. O Boże, nie wiem kompletnie, co to jest. Wypadłem z obiegu, więc przyznam szczerze, że przykro mi, ale tutaj się ten... No zobaczymy, no nie wiem. No mam nadzieję, że ten... Znaczy z Pixel Foldem był problem poprzednim taki, ja nie testowałem, co prawda, ale no problem był taki, że te ramki wyglądały dramatycznie, tak? No w porównaniu do konkurencji to jednak taki mezozoik mocny, więc no mam nadzieję, że tutaj się trochę Google bardziej postara. Sylwester, czy Huawei wycofał się z serii P? Jak tak, to dlaczego? Myślę, że Nova ją zastąpiła tak ogólnie, tak? W sensie, że już nie ma tych serii P, tak, znaczy nie, jeżeli chodzi o serię P, no to tak, no to pomyliłem z tymi, no tak, no bo kiedyś były Lighty i tak dalej, o to mi chodziło. Domyślę, myślałem o Lightach jakiś, więc jest ta seria Nova, która jest powiedzmy tańsza, a seria P zmieniła się na Pura, tak? No i w przecieku wiem, że będzie w tym roku też Pura 70, po 80 Ultra. Sorki, więc tak, no ostatnia była P60. Nie wiem dlaczego tak. W sensie, no bardziej skomplikowali trochę nazewnictwo, no ale cóż, co zrobić. Jeśli miałbyś wybierać między S25 Ultra, Nubium Red Magic 10 Pro Plus oraz Nubium Z70, który smartfon byś wybrał? No niestety tych smartfonów nie miałem ostatnich, więc ciężko powiedzieć. To było takie wróżenie z fusów, więc na pewno S25 Ultra. Znaczy, ja generalnie nie mam jakiegoś swojego takiego, nie wiem, topowego, ulubionego smartfona. Bardzo lubię dużo rzeczy z różnych telefonów. Na pewno aparat nie byłby Samsungowy, ale ekran na pewno byłby Samsungowy z tą powłoką. No i kilka innych, nie wiem, pewnie zrobimy sobie jakiś osobny film, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o mój taki idealny smartfon. Smykonic, jakich routerów teraz używasz? Ile masz sztuk? W systemie masz dom? U mnie zmiana na Wi-Fi 6, ale zostałem z Mercusys, mam 3, ale na 100 metrów kwadratowych chyba jednak 4 jeszcze lepsze. Dość możliwe, że rozbuduję. Znaczy ja mam tego Deco TP-Linka, mam generalnie 3, a chociaż teraz użytkowane są 2 Deco X60 i mam 2 M4. Jakby no Problem jest taki, że po prostu ja nie mam teraz szybkiego internetu w domu, tak? Więc dla mnie takie, nie wiem, tam czasami wskoczy jakieś 200, ale raczej bym tak powiedział, że to jest takie 150 na tam na 30, na 40. Więc okej, do codziennego użytkowania wystarczy, natomiast ja nie potrzebuję nie wiadomo jakiego mesza, tak? Większość meszy, które są na rynku, to raczej te prędkości, które ja mam, spokojnie obsłużą. Z tego dwa deko mam wpięte bezpośrednio po kablu, a dwa są jakby satelickie, które się łączą, wymieniają danymi, tak. Więc dla mnie to wystarczy, w sensie nie mam takich obciążających rzeczy teraz też tak bardzo mocno. No w sumie mam te trzy telewizory w domu, ale one rzadko kiedy chodzą jednocześnie, więc to nie jest coś takiego, powiedzmy, co by obciążał jakoś mocno ten system. No pewno gdzieś tam dodatkowym obciążeniem, którego nie miałem wcześniej, to jest Sonos, którego mam teraz i który może streamować muzykę i tak dalej. To jest taka rzecz dodatkowa, ale reszta rzeczy wygląda dość klasycznie, więc uważam, że to się spisuje ok. No nie wiem, tych systemów jest oczywiście bardzo dużo, więc pewno chciałbym kiedyś coś tam spróbować sobie, tylko że próbowanie zmiany mesza to jest jednak kłopotliwa rzecz, bo to jest przełączenie wszystkich urządzeń. Nie wyobrażam sobie tego, więc pewno jakby będę coś robił, to pewno będę szedł w TP-Linka Deco i po prostu będę dokładał sobie nowe urządzenie i to jest o tyle fajnie zrobione, pewno w większości systemów tak jest, że jak wpinasz sobie na przykład nowego i takiego, nie wiem, powiedzmy dużo nowszego, tak, nie, teraz są już chyba X90, więc tam chyba 3 lata później te Deco, to jak wpinasz sobie takiego nowego i wpinasz sobie go na przykład w miejsce, gdzie on jest jakby takim głównym, to po prostu klikasz sobie na nim, że to ma być główny Deco, a reszta tych, które miałeś gdzieś tam wcześniej, będzie się zachowywał jako podrzędne. Więc to jest bardzo spoko, że możesz zmieniać trochę tą topologię w trakcie, kiedy ona już jest, powiedzmy, użytkowana. Więc to jest spoko. A tych Mercusys nigdy nie miałem, niestety. Dominik. Obecnie jest czas Samsunga Edge i jak to zrobili postęp w miniaturyzacji, jeśli mowa o cienką konstrukcję. Chciałbym przypomnieć, że Motorola w 2016 wypuściła model Z, który był cieńszy zarówno od Samsunga, jak i nadchodzącego iPhone'a. Jak się to skończyło, każdy wie, bo bateria jednak jest dość ważnym elementem. Tam przynajmniej mocy były ciekawe i dobrze zintegrowane. Fajnie było, gdyby ci się udało zrobić materiał reto o tych modelach Moto Z lub Z Play do trzeciej generacji. Pozdrawiam. No, chciałbym mieć te telefony, niestety nie mam. Te mody były super, uważam, że to był strzał dziesiątka, nie wiem, czemu to mnie zaskoczyło. W sensie z modów to było najlepsze rozwiązanie, jakie było. Łatwe, proste, nie musiałeś nic wpinać, restartować urządzenie, po prostu wpinałeś kolejne mody. Większość modów właściwie, no bo tak, głośnik, powerbank, projektor miały baterię wbudowaną, więc one zawsze zasilały dodatkowe urządzenie, mogły działać też samodzielnie. Więc super, to było świetne. Ja uważam, że to, no może to było za wcześnie, tak? W sensie, że gdybyśmy byli w takim etapie teraz właśnie tych MagSafe'owych rzeczy, i byłoby to rozwiązanie w oparciu o MagSafe, chociaż tam było lepiej rozwiązane, bo tam nie było ładowane to indukcyjne, tylko przez piny, więc nie było tych strat takich dużych, to by chyba by się sprzedało to po prostu dużo lepiej. No i tak, no oczywiście był bardzo smukły tak dalej telefon, więc tyle. No tam był problem taki, że po prostu konstrukcja nie mogła się zmienić aparatu, więc wpuszczenie czegokolwiek, no znaczy jakby teraz Motorola zrobiła taki myk, że wypuszcza Moto Z w tej grubości, z karbonową baterią, z topową specyfikacją, że nie masz tych ramek u góry i na dole i ten moduł aparatu zamienia się na przykład, nie wiem, w dwa moduły takie duże, które by się tam jakoś zmieściły, żeby te wszystkie moto mody pasowały, to byłby szacun, naprawdę. Mevlon to 6. Jak myślisz, dlaczego pomimo licznych spraw sądowych a USA Apple dalej nie rozwiązało w drugiej generacji poważnego błędu konstrukcyjnego w słuchawkach AirPod Max, związanego z gromadzącą się wodą pod nausznikami tych słuchawek? Prawdopodobnie problem leży po stronie zastosowanych materiałów aluminium i różnic temperatur. Zewnętrzna w pomieszczeniu, wewnętrzna ucho nausznika powodują, że gromadzi się woda i nie wycofało się ich dotychczas oferty. Nadmieniam, że woda nie pojawia się tylko jak ktoś ćwiczy, ale również jak ktoś używa, oglądając serial z poziomu kanapy w domu. Po demontażu nauszników woda jest dostrzegalna nawet pod siatką. Poczekajcie, zgubiłem się. nawet pod siatką na elektronice. Jeśli ktoś zastanawia się nad tym słuchawkami, proponuję w pierwszej kolejności poczytać o problemie. Jak się domyślasz, z gwarancją jest problem, gdyż słuchawki nie mają żadnych certyfikatów na zalania, a nawet jak mają, przekonał się o tym mój znajomy, kiedy reklamował Galaxy S24 Ultra i serwis uświadomił mu, nie ma gwarancji na zalanie, a naprawa Samsunga była płatna. A to są dziwne te zapisy w tych. Nie wiem, no ja wychodzę z takiego założenia, że jak to się ma wodoodporność, to korzystam z tego. Natomiast ja nie, znaczy słyszałem gdzieś kiedyś, myślałem, że problem został rozwiązany. Dziwne, że nie został rozwiązany. Nie wiem, dla osób, które mają problemy, no to nowe sławki, ich recenzja. Czekajcie, jestem. Ich recenzja za chwilę, szóstki. Ja je miałem teraz na wyjeździe wcześniej, więc bardzo spoko, świetnie zapakowanie, świetnie grające słuchaweczki. Myślę, że to jest alternatywa całkiem fajna, jeżeli ktoś by tych słuchawek tutaj jednak już wszystko nie chciał, ale dzięki za tip. Babiski, robię, dlaczego twoim zdaniem Samsung czy Apple nie idą w baterie węglowo-krzemowe? Przecież S25 Edge lub 17R z taką baterią wykręcałby normalny czas pracy. Za dużo mają starych baterii w magazynach, a może Samsung ma traumę po Note 7, jak sądzisz? Myślę, że to drugie. Boją się nowych technologii, może testują jeszcze, mają jakiś cykl testowy, że musi trwać, nie wiem, 3 lata albo coś takiego. I dlatego się to nie pojawia. Znaczy wiecie, jakby węglowo-krzemowe baterie to spoko, one są naprawdę świetne. Natomiast przypominam, że jednak no wszyscy na początku tak nie byli pewni, czy zmiana tej technologii, czy to się będzie, jakby będzie działało tak, jak powinno. Nie chcę mówić, że Honor Magic 5 Pro był pierwszym smartfonem, który miał węglowo-krzemową, ale była wypuszczona tylko w Chinach, tak? W sensie testowali na Chińczykach, a do Europy ten telefon trafił z mniejszą baterią normalną. Okej, można by było tutaj śmieszkować, ale fakt jest taki, że może po prostu jakiś cykl sprawdzania tego ogniwa jest dłuższy i dlatego Samsung i Apple się tego boją. Oczywiście to jest jakby, no nie robisz czegoś takiego, że nie wiem, wiesz, że na horyzoncie jest technologia, której nie masz jeszcze sprawdzonej i wystawiasz telefon, który jakby jest skrojony do tej technologii, ale nie możesz jej tam zaimplementować. No więc jest to bez sensu moim zdaniem i no i się tam odbije czkawką, bo jakby w korzystaniu S25 Edge jest świetne, tylko no jednak ta bateria, nawet jeżeli ktoś pisze, bo to widziałem, że jest jakiś komentarz, że komuś trzyma 5 godzin, to jest super, no bo to na Wi-Fi pewno i tak dalej, nawet jakby na 5G, ale to nie jest taka sytuacja, że on zawsze będzie tyle trzymał. Będą skrajne warunki, zimniej, cieplej, bardziej się telefon nagrzeje mniej, będziemy robić czegoś więcej, nie wiem, będziemy często zmieniać BTS-y i po prostu to się odbije czkawką i ten telefon się zacznie albo przegrzewać, albo nagrzewać i finalnie ta bateria będzie uciekać. Ale myślę, że bardziej chodzi tu o traumę niż to, że w magazynach, bo jednak bateria nawet w S25 Edge'u podejrzewam, że wygląda nieco inaczej niż taka klasyczna bateria, musi być ciężka, cieńsza. Hachar, o Jezu, cześć, pozdrówka dla Ciebie, rodziny na start. Takie pytanko ciekawości bardziej, czemu z drugiego kanału Twojego zniknęły filmy o Ecosie? Pytam, bo szukałem info o nowych modelach, a u Ciebie były zawsze i te filmy, jak tylko się pojawiły, a tu nic. Przy okazji posiadasz się na nowszy model. I drugie pytanie, będziesz jeszcze kiedyś jakiś live? No live by się przydały, chciałbym do nich wrócić, zobaczymy, może się uda. Ja muszę po prostu to zrobić tak, że na pewno będę miał wolny czas i wiem, że dzieci nie będzie, więc jak... No bo to jednak zawsze gdzieś tam powiedzmy trochę problematyczne. Więc fakt taki, że jeżeli uda się to zrobić latem gdzieś tam, to może zrobimy wieczorem jakiegoś live'a. Nie zarzekam się, że nie zarzekam się, że tak. Jeżeli chodzi o iCosy, to wyrzuciłem tam masę różnych filmów. Wyrzuciłem część z jakichś tam rozpakowań, część jakichś podróży, część jakichś tam powiedzmy samochodu, nagrywanie i iCosy też wyrzuciłem. W sensie, nie wiem, nie oglądało się jakoś to tam fantastycznie i po prostu je wyłączyłem i tyle. Znaczy nie usunąłem ich, po prostu wyłączyłem te filmy, żeby nie były widoczne. Robiłem takie porządki, więc tyle. Nowego iCosa nie mam, znaczy nie, no ja korzystam cały czas z tego One'a, tego poprzedniego, tego nowego z wyświetlaczem nie mam. Ale korzystam cały czas, pisałem zresztą ostatnio na Twitterze o tym. I Harry FCB. Używam od niedawna S25 Edge'a, bateria wystarczy mi na, o właśnie, 5 godzin co tu, głównie na 5G. Ciekawe, jaka jest fala hejtu na tą baterię, ale na Flipa 5 i Flipa 6 była dużo mniejsza, a przy tym samym ekranie 6-7 Flip mają baterię 3700-4000. Znaczy, baterie są bardzo podobne, tak, żeby nie było, ale jednak masz Flipy, które jednak przez dużą część czasu są złożone. Powiadomienia, jak przychodzą i podświetlają ekran, to podświetla się mały ekranik. Bardzo często jakieś tam powiadomienie ogarniesz za pomocą złożonego telefonu, więc zużycie tego dużego ekranu jest jednak mniejsze. To jest pierwsza rzecz. No i jednak mimo wszystko w momencie, kiedy wyniki właśnie, problem był taki, że wyniki były dość podobne, tak, w sensie flipy też nigdy nie były takie fantastyczne, jeżeli chodzi o baterię, raczej 3,5 do 5, ja miałem maksymalnie 2,5 godziny slotu na S25 Edge, ale to też ze względu na to, że ten telefon ma większą, mocniejszą specyfikację i tyle, i jest też smuklejszy, przez co po prostu ciężej rozprowadza się ta temperatura i uważam, że to jest większy problem. Zresztą powiedziałem to w recenzji, że bateria nie jest takim problemem dużym jak temperatury. I to nie zawsze, bo pewno jeżeli ktoś robi takie spoko luźne rzeczy w domu, to nic się nie stanie, natomiast i ten telefon pewno wytrzyma te 4 godziny slotu. Natomiast problem jest taki, kiedy nie wiem, jedziesz rzeczywiście w jakichś takich gorących albo zimnych warunkach, kiedy robisz coś obciążającego, oglądasz jakąś... No, mi się zdarzało takie rzeczy. Jedziesz w jakiejś taksówce, słucham sobie czegoś na słuchawce podłączonej do telefonu, jednocześnie mam włączonego, nie wiem, jakiegoś Ubera albo jakąś inną mapę, lokalizuję się i tak dalej. No i telefony potrafią wtedy zużywać bardzo dużo energii i się nagrzewać. W momencie, kiedy ten telefon wpada w taki bootlop termiczny, to niestety procenty uciekają bardzo, bardzo szybko. Takie jest moje doświadczenie. Oczywiście każdy może mieć inne, natomiast ja z baterii nie byłem zadowolony i mogłem spokojnie tam zaśmieszkować, żebym dołączył do każdej przebitki powerbanka, żeby było fair. Tak na dobrą sprawę. W porównaniu do smartfonów, które w chwili obecnej są flagowe i potrafią wyciągnąć 7-8 godzin slotu bez niczego i tak luz, ja miałem na S25 Edge'u nawet po 3 godziny slotu, nawet poniżej czasami. Po całym dniu od rana do wieczora, kiedy telefon dużo się przemieszczał, a ja nie korzystałem z niego bardzo dużo. Ale wieczorem i tak telefon miałem rozładowany. To w moim odczuciu było jakimś tam absurdem. Dobra, dzięki bardzo. To było 560 Q&A. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień normalnie, bez jakichś większych rewolucji i przesunięć. Trzymajcie się. Pa, pa.